Rozdział 5. Przed końcem Starego Świata. Lata 1938-1939. W 1938 roku zapadła decyzja, że wracam do Warszawy. Dom przy Alei Przyjaciół był gotów. Nasze mieszkanie znajdowało się na czwartym, ostatnim piętrze. Zajmowało je całe. Było otoczone szerokim tarasem, bo przepisy architektoniczne nakazywały odsunięcie tego piętra, aby nie zaciemniać mieszkań po drugiej stronie ulicy. Z naszych okien roztaczał się wspaniały widok na Aleje Ujazdowskie i dalej, aż za Wisłę, ponad drzewami ogrodu przy Pałacyku Sobańskich. Główną oś mieszkania stanowiła amfilada 5 pokoi. Zaczynała się od pokoju stołowego. Stały tam jasne meble, czeczotka, niektóre były już w naszej rodzinie od blisko 100 lat. Tylko stół był nowoczesny. Miał dwustronny blat, albo jasne drzewo, albo czerni. Na co dzień jedliśmy na tej jasnej stronie. Natomiast na przyjęcia odwracano blat, ponieważ koronkowe serwety pięknie wyglądały na czerni. Po środku kładziono jeszcze lustra, na których stawiano wazony z kwiatami. Na starej komodzie stała wielka kryształowa bola. Mieściła kilkanaście litrów. Wlewało się w nią wiele butelek wina, soki, dokładało ananas i tak powstawał modny wówczas kruszon, którym się gości częstowało przy wejściu. Sąsiednim pokojem był salon. Stał tam fortepian, na którym kiedyś podobno matka grywała. Wisiały piękne obrazy. Rodzice bardzo lubili polskie malarstwo XIX-wieczne. Józef Brandt, Juliusz Kosak, Stanisław Wyspiański, Leon Wyczółkowski, Jacek Malczewski, szkice Matejki i Michałowskiego. Nie pamiętam całej listy, a była długa. Dalej znajdował się buduar ze starymi meblami czypendejlowskimi. Duże rozsuwane drzwi dzieliły go od sypialni matki w kolorze niebieskim. Za nią była garderoba z wielkim lustrem, które przy otwarciu wszystkich drzwi przedłużało amfiladę. Ojciec miał swój własny, jak się śmialiśmy, apartament. Dwa połączone pokoje, których ściany zastawiane były półkami z książkami. Stała tam szafka z bronią. Na ścianach wisiały trofea myśliwskie, w tym skóra niedźwiedzia upolowanego w Karpatach i stare dyplomy rodzinne. Pokoje mój i siostry znajdowały się na piątym piętrze. Dom przylegał bowiem do sąsiedniej wysokiej kamienicy i nakazano nam zakryć jej ślepą ścianę. Nasze mieszkanie obejmowało więc pomieszczenia na dwóch najwyższych piętrach. Na podwórzu znajdował się garaż. W tym czasie rodzice mieli dwa samochody. Ojciec jeździł Chryslerem, duża i droga maszyna, bardzo nowoczesna. Pamiętam, że jednym z istotnych powodów wybrania tego modelu było to, że ojciec mógł na tylnym siedzeniu siedzieć w cylindrze na głowie, co przy wyjazdach na przyjęcia we fraku okazywało się bardzo praktyczne. W większości samochodów było to jednak niemożliwe. Matka miała Lancię, małą, ale szybką i zwrotną. Jeździła nią na rajdy. Niższe piętra domu zajmowały luksusowe, jak na ówczesne wymagania, mieszkania. Średnie komorne wynosiło 100 zł od pokoju. To była pensja nauczyciela. Istniała więc nadzieja, że koszty inwestycji zamortyzują się szybko. Okazała się jednak płonna. Nikt nie przewidział, że wybuchnie wojna, a po niej przyjdą Sowieci. Właściwie po raz pierwszy zamieszkałem wtedy na stałe z rodzicami. Wyszedłem spod opieki mojej kochanej Runi. Miałem 14 lat, a więc byłem w okresie dorastania. Już nie dziecko, ale jeszcze nie dorosły. Służba w domu zaczęła do mnie mówić paniczu. Ale czułem się strasznie samotny. Prawdziwie przyjacielski kontakt z rodzicami tworzył się powoli, i właściwie nawiązałem go dopiero po kilku latach, już jako człowiek dojrzały. Moja siostra, 4 lata starsza ode mnie, wchodziła w życie dorosłe. Jeśli mnie gdzieś zabierała, to tylko na zasadzie przyzwoitki. Różnica wieku była za duża, a dotychczasowe doświadczenia życiowe też nas bardzo różniły. Ona była już po 2 latach szkoły we Francji, a ja po 2 latach w Rabce. Kolegów nie miałem, bo skąd ich miałem mieć? Spędzałem więc dużo czasu samemu. Kilka razy na tydzień po południu przychodził do mnie student germanistyki. Rozmawialiśmy po niemiecku. Trochę pomagał w lekcjach, choć tego ani nie lubiłem, ani nie potrzebowałem. Czasami szliśmy do muzeum. Moją pasją było kino. Chodziłem do kina namiętnie, raz albo i 2 podczas każdego weekendu. Zostałem zapisany do Szkoły Towarzystwa Ziemi Mazowieckiej. Mieściła się na Klonowej, w części budynku obecnie zajmowanego przez szkołę imienia Narcyzy Żmichowskiej. To była dość elitarna szkoła. Chodziły do niej dzieci z zamożnych domów inteligenckich. W jednej klasie znalazłem się z Marcinem Czerwińskim, bratem stryjecznym mojej matki, a więc ze swoim wujem. On był świetnym humanistą. Miał same 5 z polskiego i łaciny. Ja z łaciny byłem absolutnym ignorantem. Zawsze dostawałem z klasówek 2, czyli obecne 1. Raz strasznie podpadłem z religii. Dostałem 2 na okres. Coś niesłychanego, bo z religii zawsze dostawało się 5. A było to tak. Ksiądz tłumaczył, że jeśli dzień postu lub piątek wypada w święto albo w niedzielę, to nie ma postu. Zapytałem więc księdza, czy jak piątek wypadnie w niedzielę, to post jest czy go nie ma? Zastanowił się i odpowiedział, że postu nie będzie. Klasa wybuchła śmiechem, a ja zarobiłem 2. W szkole organizowano lekcje tańca. Trzeba było umieć tańczyć, aby dobrze być widzianym w towarzystwie. Szkoła miała porozumienie z żeńskim gimnazjum. Panienki przychodziły do nas, bo u nas była lepsza sala. Raz na tydzień spędzaliśmy wspólnie wieczór w szkole. Tańczyło się tango, foxtrota, walca wiedeńskiego i angielskiego. Po lekcji panienki zabierali rodzice i opiekunowie, więc tylko raz czy 2 udało się nam odprowadzić niektóre do domów. Wszystko było pod kontrolą. Musiało być zgodne z konwenansem. W czasie lekcji tańca żadne żarty nie były dopuszczalne. Zaprzyjaźniłem się z Jurkiem Bauerem, z którym dzieliłem ławkę, i z Kotem Mroczkowskim. W klasie miałem kolegów różnych religii. Byli Żydzi i ewangelicy. Jurek był ewangelikiem. Przyjaźniłem się też z Jurkiem Gruberem, synem dyrektora naczelnego PKO. Bardzo się lubiliśmy i żadnemu z nas ta odmienność nie przeszkadzała. Nie budziła ona sprzeciwu ani nawet zainteresowania. W gimnazjum w Rabce też miałem w klasie żydowskich kolegów. Tyle, że nie chodzili na lekcje religii, było oczywiste i nie wywoływało komentarzy. Było to równie normalne jak to, że niektórzy dostawali zwolnienia z gimnastyki, jeżeli byli chorzy, czy jakoś fizycznie upośledzeni. Wszyscy w szkole używaliśmy tego samego języka. Nie istniały różnice kulturowe. Mój ojciec był głową całej rodziny, mimo że miał starszych braci. Jego najbliższym przyjacielem był brat Bronisław, wówczas już generał i zastępca pierwszego wiceministra spraw wojskowych. Po śmierci Piłsudskiego i przeniesieniu się do Warszawy miał on bardzo silną pozycję w wojsku. Był absolutnie bezpartyjny. Ożenił się z Zofią Weicht z pierwszego małżeństwa Daszewską. Od wielu lat łączył ich powszechnie znany romans, jednak uznali, że ona może się rozwieść dopiero wtedy, gdy jej dzieci dorosną. Stosunki z Janem Daszewskim, pierwszym mężem Zosi, były przyjacielskie. Często gościł u nich i u moich rodziców. Najmłodszy syn Zofii, Kazio Daszewski, poszedł do wojska i został pilotem myśliwskim. Zginął w bitwie o Anglię. Duet braci Regulskich, mego ojca i stryja Bronka, miał silną pozycję zarówno towarzyską, jak i na rynku polityczno-zawodowym. Ojciec reprezentował biznes, a stryj wojsko. To dawało bardzo mocną podstawę. Pozostali bracia mieli też ugruntowaną pozycję. Najmłodszy Tadeusz po dłuższym okresie pracy w EKD objął stanowisko wicedyrektora ekonomicznego Philipsa w Polsce. Philips otwierał fabryki w Warszawie i chciał mieć w zarządzie człowieka z kontaktami. A wojsko chciało mieć u Philipsa swego zaufanego człowieka, bo zawarło z tą firmą poważne kontrakty na dostawy sprzętu. Tadeusz spełniał warunki idealnie. Kupił posiadłość w Grodzisku i tam rezydował z żoną Marysią, z domu Gnoińską i dwojgiem dzieci. Józef, bliźniak Bronisława, rezydował w Podkowie Leśnej we własnym domu koło Zarybia i zarządzał nim w imieniu ojca. Miał żonę i wówczas jednego syna. Ich siostra, najmłodsza z całego rodzeństwa, Lilka, miała trzech mężów. Wychowywała się w domu rodziców, a różnica wieku z moim ojcem powodowała, że była dla niego prawie jak córka. Bardzo młodo wymogła zgodę na małżeństwo z Ignacym Makomaskim, młodzieńcem atrakcyjnym, ale bez zawodu. Był pilotem amatorem. Uprawiał automobilizm. Małżeństwo trwało niedługo. Drugim jej mężem został Staś Zieliński, ziemianin, właściciel Skępego koło Lipna, również pilot amator. Prowadzili dom otwarty. Na polowania przyjeżdżała do nich śmietanka towarzyska z Warszawy. Na zachowanych zdjęciach widzę Rydza Śmigłego i wielu generałów. Ten dom wkomponowywał się świetnie w pozycję towarzyską ojca i Bronka. Ale małżeństwo również nie przetrwało długo. Obaj byli mężowie mojej ciotki, zginęli później jako piloci w Anglii. Trzecim mężem Lilki został inżynier Jerzy Ślewiński. To małżeństwo było udane. Przetrwało wojnę i trudne czasy emigracji. Przez nasz dom przewinął się w tym okresie młodszy brat matki, Tadeusz Maciejowski. Skończył politechnikę w Wiedniu, wrócił do Warszawy i zaczął pracować u Philipsa. Rodzice matki mieszkali nadal w Zawierciu. W Warszawie mieszkał jeszcze wuj mojej matki, Konrad Czerwiński, wykładowca SGH i właściciel małej fabryczki na Woli, gdzie produkował elementy rur do przesyłu gorącej wody według swego patentu. Jego synem był Marcin, o którym już pisałem i jeszcze będę pisał. Muszę tu dodać, że u nas nie mówiło się wujku ani ciociu. Ojciec tego nie cierpiał. My z moją siostrą, jako najstarsi z młodszego pokolenia, mówiliśmy do wszystkich po imieniu. Tak też tu o nich piszę. W tym czasie ojciec był już znaną i szanowaną postacią. Mówili o nim Rebe, gdyż odgrywał rolę arbitra w wielu sporach, a także służył radą ludziom będącym w kłopotach czy stojącym przed życiowymi decyzjami. Cieszył się wysokim prestiżem ze względu na czystość postępowania i pełną niezależność. Jako człowiek o cechach przywódczych nigdy nie należał do żadnej partii. Dbał o niezawisłość myślenia. Miał niezwykle jasne i niezmienne kryteria postępowania. Jego pozycja zawodowa była bardzo mocna. Zarządzał jednoosobowo koncernem Siła i Światło, poważną grupą finansową, do której należało kilkanaście dużych przedsiębiorstw. sam zaczął być instytucją w świecie finansowym, gdy przejął w imieniu grupy polsko-belgijskiej pakiet kontrolny papierni w Mirkowie. A w ostatnim roku, przed wojną, wszedł do zarządu zakładów ostrowieckich. Lubiano go jako szefa, ponieważ szanował ludzi, choć był bardzo wymagający. Mimo kryzysu i związanych z nim napięć z pracownikami, nie dochodziło w grupie siły do strajków. Styl zarządzania był paternalistyczny, oparty na metodach wyuczonych w Niemczech. Ale ojciec dodał do nich umiejętność współpracy z ludźmi, którym zawsze okazywał opiekę i wyrozumiałość. Mam w ręku fotografię z 1935 roku, gdy delegacja polskiego przemysłu wręcza na zamku prezydentowi Mościckiemu czek na 1 000 000 złotych z przeznaczeniem na pomnik Piłsudskiego. W opisie do tego zdjęcia wymienione są nazwiska i branże gospodarcze. Regulski – energetyka, Falter – węgiel, Wierzbicki – przemysł i tak dalej. Na tle innych postaci działających w gospodarce polskiej ojciec wyróżniał się szeroką działalnością społeczną i sportową. Był wielkim patriotą. Mam pokwitowanie z kancelarii Rydza Śmigłego i podziękowanie za prywatny dar rodziców na Fundusz Obrony Narodowej w wysokości $500 w złocie. 0,5 kilo złota ofiarowane 29 sierpnia 1939 roku na 3 dni przed wybuchem wojny. W tym pokoleniu, które wychowało się pod zaborami i które marzyło o wolnej Polsce, a odzyskanie niepodległości uważało za największy dar z nieba, poczucie odpowiedzialności za kraj było bardzo silne. Przeświadczenie, że każdy obywatel jest zobowiązany do pracy i poświęceń dla utrzymania niepodległości, stanowiło podstawę wszelkich ocen. Również w domu moich rodziców obowiązywał etos państwowości polskiej. Miało to wpływ na dobór i ocenę przyjaciół, kontakty towarzyskie i zawodowe. Pytanie, czy dana osoba postępuje zgodnie z interesem społecznym, stanowiło kryterium kluczowe. Postępowanie każdego miało odpowiadać standardom moralnym i nie mogło być skierowane przeciwko interesom państwa i społeczeństwa. Nigdy nie padła natomiast jakakolwiek uwaga negatywna dotycząca pochodzenia, nie mówiąc już o religii. Ojciec był Europejczykiem, co nie było wówczas powszechne. Studia w Belgii, praca w Niemczech, wojna w Rosji, a później stałe kontakty z Zachodem, zarówno zawodowe, jak i związane z automobilizmem, spowodowały, że miał głębokie zrozumienie dla różnic kulturowych i narodowych oraz ogromną dla nich tolerancję. Każdy mógł się cieszyć jego zaufaniem, byle tylko zachowanie takiej osoby odpowiadało standardom. Jednocześnie patriotyzm ojca mocno łączył się z poczuciem polskości. Było to zrozumiałe, bo wychowywał się on w okresie rusyfikacji, gdy walka o utrzymanie tradycji i języka należała do społecznych obowiązków. Nasz dom stanowił jeden z istotnych ośrodków życia towarzyskiego. Wśród gości przewijają się nazwiska ważnych w tej epoce osób. Ministrowie Ulrych, Bobkowski, Piasecki, Kościołkowski, generałowie, ludzie przemysłu. Zachowała się księga Lunches and Dinners, w której odnotowano wszystkie przyjęcia. A było ich dużo. Zapisane są listy osób, rozmieszczenie przy stole, jeśli przyjęcie było siedzące, menu, a także stroje. Bo należało pamiętać, jaką suknię włożyła matka i jacy ludzie mogli ją wtedy oglądać, a panie zapamiętać. Ojciec przestrzegał swojej bezpartyjności. nigdy by się nie zgodził podporządkować swoje poglądy komukolwiek. Jednocześnie odnosił się bardzo krytycznie do ówczesnej sceny politycznej. Pamiętam rozmowę rodziców przed wyborami w 1938 roku. Na kogo głosować? Socjaliści odpadali. Byli zbyt daleko od poglądów ojca. Sanacja również. Jedyną alternatywę stanowiła narodowa demokracja. Dzisiaj patrzy się na nią przez pryzmat antysemickich publikacji Dmowskiego. Ale wówczas postrzegano ją jako tradycyjną partię warszawskiej inteligencji. A nośnikami antysemityzmu to były partie radykalne, takie jak ONR czy Falanga. Mój ojciec nie lubił legionistów, a Piłsudskiemu pamiętał zamach majowy na konstytucyjne władze, a także proces brzeski i obóz w Berezie. Ale najbardziej ojca denerwowała polityka gospodarcza. Uważał, że wyjście z ówczesnego kryzysu było wynikiem aktywności przemysłu, a rząd nie spełniał swojego zadania. Nie istniała właściwa współpraca rządu i kapitału prywatnego. Krytycznie odnosił się do koncepcji centralnego okręgu przemysłowego, a właściwie do uzasadnienia jego powstania. Jak głoszono, wynikało ono z konieczności zapewnienia przemysłowi bezpieczeństwa. I dlatego nakazano m.in., aby przenieść fabrykę Kabel Polski z Bydgoszczy do Lubartowa. Ojciec twierdził, i jak przyszłość wykazała, miał rację, że Lubartów nie gwarantuje większego bezpieczeństwa niż Bydgoszcz. A koszty przenosin są duże i te środki powinny być zużytkowane w inny sposób. Ojciec był krytyczny w stosunku do rządzących, ale utrzymywał z nimi kontakty. Nie tylko dlatego, że wymagała tego pozycja zawodowa, lecz także dlatego, że szanował wybrane władze. Mówił mi wielokrotnie, że należy mieć własne zdanie i można krytycznie oceniać rządzących, ale zawsze trzeba pamiętać, że są to władze naszego państwa. Trzeba je szanować i wspierać, nawet jeśli nie w pełni z nimi się zgadzamy. Na Boże Narodzenie i Sylwestra 1938 pojechaliśmy do Zakopanego. Mieszkaliśmy w istniejącym do dziś Carltonie, jednym z najelegantszych wówczas pensjonatów. Wszyscy byli dumni z niedawno uruchomionych kolejek na Kasprowy i na Gubałówkę. Stanowiły one duże osiągnięcie techniczne. Jeździliśmy na nartach, ale to był zupełnie inny sport niż obecne narciarstwo. Nie było wyciągów i zjazdów. Były za to urocze wycieczki turystyczne na nartach przez leśne drogi, polany i hale. Podstawową atrakcję stanowiło życie towarzyskie. Zwyczaj 5 o'clock dziś zaginął, a wówczas popołudniowy dancing między 5 a 7 był kluczową formą życia towarzyskiego. W Zakopanem chodziło się do Watry na Krupówkach. Wieczorny dancing po godzinie 8 można było wybierać między Gubałówką, Jaszczurówką a Bristolem. Czasami nawet organizowano wyprawę saniami do 7 kotów na Cyrli. Raz pojechaliśmy w większym towarzystwie do Jaworzyny, tego fragmentu Tatr, który został przyłączony do Polski wraz z Zaolziem. Moja siostra, 19-latka, znajdowała się w centrum zainteresowania młodych ludzi. Ja byłem jeszcze za młody, aby w tym wszystkim uczestniczyć, ale na popołudniowe dancingi chodziłem. Raz czy drugi nawet zatańczyłem z panienkami w moim wieku, według wzorów dorosłych. Zima w Warszawie 1939 roku wydawała się jakaś inna niż poprzednie. Karnawał był gorący. Moja siostra miała swoje wejście w życie dorosłe. Pierwszy bal w Bristolu z paroma innymi debiutantkami. Już posiadała własnego adoratora, który wkrótce złożył oficjalne oświadczyny. Józef Cybulski, właściciel majątku Dawidy, dziś już w granicach Warszawy. Ojciec opierał się jednak zbyt wczesnemu małżeństwu. Miał w pamięci małżeństwa swojej siostry Lilki. Życie toczyło się w zasadzie normalnie. Wiosną odbył się trzeci z kolei turniej tenisowy o Puchar Ojca w warszawskim Lawn Tennis Klubie na Agrykoli. Miejsce spotkań elit stanowił także świeżo otwarty tor wyścigów konnych na Służewcu. Byłem tam na zamkniętej trybunie członkowskiej kilkakrotnie. Sporty wyraźnie dzieliły się według klas społecznych. Miałem album fotografii z działalności klubu wojskowego w Równem, którego prezesem był Bronek. Widać w nim, że oficerowie i ich rodziny brały udział w turniejach tenisowych, zawodach hipicznych czy biegach narciarskich. A żołnierze grali w piłkę nożną i biegali na wyścigi. Nigdy te grupy się nie mieszały. Sytuacja polityczna w Europie szybko się zaostrzała. Bardzo silnie przeżyliśmy konferencję w Monachium i aneksję Sudetów. Studiowałem mapę. Po włączeniu Austrii Niemcy wyciągały zaborcze ramiona na wschód. Dwa obejmowały Czechosłowację. Widzieliśmy, jak się zamykają, wchłaniając ten kraj. Z przerażeniem patrzyłem, jak dwa inne obejmują Polskę. Sekwencja wydawała się oczywista, ale odrzuciłem te myśli. Nie chciałem przewidywać, co się stanie. Na jesieni przyłączono do Polski Zaolzie. Młodzież przyjęła to entuzjastycznie. Starsi byli znacznie ostrożniejsi w ocenach. Mieliśmy w szkole wizytę uczniów z jednej ze szkół z Zaolzia. Jeden z chłopców nocował u mnie w domu. Dla nich to było wielkie przeżycie. Czuli się Polakami i chcieli żyć w Polsce. Dziś, gdy wspomina się ówczesną polską akcję przeciw Czechosłowacji, to potępia się ją jako współpracę z Hitlerem. Jest to uzasadniona ocena, szczególnie w świetle późniejszych wydarzeń, ale nie uwzględnia się ówczesnych nastrojów. W powszechnej pamięci jeszcze była wtedy interwencja wojskowa Czechosłowacji przeciw Polsce z 1919 roku. Podział dawnego księstwa cieszyńskiego, będącego odrębną jednostką administracyjną w monarchii habsburskiej, został dokonany przez miejscowe elity pomiędzy powstającą Czechosłowację i Polskę. Ale wkrótce potem wojska czeskie zaatakowały bezbronny obszar i zaanektowały całe Zaolzie, które miało należeć do Polski. Polska opinia to pamiętała i jednoznacznie potępiała. Istniało więc moralne uzasadnienie rewanżu. Tylko moment był fatalny. Rozbudzony nacjonalizm dawał o sobie znać. Przez wiele lat wmawiano wszystkim, że Polska jest mocarstwem i nawet powinna mieć kolonie. Liga Morska i kolonialna osiągały sukcesy. I wtedy nagle niektórzy uznali, że przyszedł moment, aby te marzenia realizować. Zaolzie miało być pierwszym krokiem. W Warszawie, a pewno i w innych miastach, odbywały się uliczne manifestacje. Obok nas, na Koszykowej, mieściła się ambasada Czechosłowacji. Była ona celem wielu demonstracji. Któregoś wieczora tłum szedł alejami ujazdowskimi, aby skręcić w Koszykową. Tam już stał kordon policji, mający ochronić ambasadę. Utkwiły mi w pamięci okrzyki: marsz na Żyda i na Czecha! Zastanawialiśmy się następnego dnia z kolegami, co mieli wspólnego Żydzi z Zaolziem. Nie mogliśmy znaleźć odpowiedzi. Niestety, w tym czasie w Polsce rozwijały się już akcje antysemickie. Zaczęła się nieszczęsna segregacja ławkowa na uczelniach. Byłem za młody, aby te sprawy do mnie docierały. Ich ślady spotkałem dopiero kilka lat później, gdy w budynkach Politechniki istniały jeszcze ławki dla Polaków znaczone BP, Bratnia Pomoc, i dla Żydów znaczone WP, Wzajemna Pomoc. Zdarzały się też manifestacje przyjacielskie pod poselstwem węgierskim, bo uzyskaliśmy wspólną granicę, a do Węgrów Polacy zawsze czuli sympatię. W domu mieliśmy nowego lokatora. zamieszkał u nas attaché militaire nowo otwartego poselstwa litewskiego po wymuszonym przez Polskę nawiązaniu stosunków dyplomatycznych. Bardzo sympatyczny oficer, zięć prezydenta Smetony. To był okres ważnych wydarzeń dyplomatycznych. Rodziców stale zapraszano. Moja matka wspomina w pamiętnikach udział w przyjęciu na cześć Ribbentropa. Po oficjalnej części minister spraw zagranicznych Józef Beck w gronie znajomych mówił o swoich stosunkach z Niemcami i szansach na dobre dla Polski rozwiązania. Matka się wtedy głośno zapytała: a czy można Niemcom tak wierzyć? Zapadła cisza, a rozdrażniony Beck odpowiedział, że bez wzajemnej wiary nie można prowadzić polityki. Rodzice dobrze znali Becka. Ojciec poznał go w 1920 roku w czasie swej krótkiej służby w kwaterze głównej. Moja matka przez pewien czas przyjaźniła się z jego pierwszą żoną. Kiedyś nawet razem pojechaliśmy na wakacje do Ciechocinka. Jędrek Beck, syn z pierwszego małżeństwa, był w moim wieku. A później moja siostra blisko się przyjaźniła z Bubą Burchardt-Bukacką, córką drugiej żony Becka, i często bywała u nich w rezydencji na tyłach pałacu Brühla. Dobrze pamiętam przemówienie Becka z 5 maja 1939 roku. To było wstrząsające przeżycie. Siedzieliśmy wszyscy przy radiu i przeżywaliśmy każde jego słowo. Uniesienie patriotyczne było ogromne. Rozumieliśmy, że nadchodzi czas próby, ale nikt nie sądził, że będzie tak tragiczna. Wierzyliśmy w siłę Wojska Polskiego. Przecież ciągle widzieliśmy plakaty ją dokumentujące, a przed każdym filmem oglądaliśmy migawki z szarżującymi kawalerzystami i karabinami maszynowymi na taczankach. Coraz więcej młodych ludzi zjawiało się u nas w mundurach. Moja siostra bardzo lubiła się z nimi pokazywać. Na wakacje pojechaliśmy normalnie, najpierw do Zarybia, a potem do Juraty. Jak co roku przyjechali do nas w odwiedziny państwo chodaccy. On był polskim komisarzem w Gdańsku. Napięcie polityczne spowodowało, że w 1939 roku nie pojechaliśmy, jak w latach poprzednich, do nich do Gdańska. Już zresztą od kilku lat samochodem z Warszawy nie jeździło się przez Gdańsk, lecz okólną drogą wprost do Gdyni. Moja matka zarządziła, że 15 sierpnia wszyscy powinni być w Zarybiu. Wróciliśmy więc całą rodziną z Juraty, także dziadkowie zostali ściągnięci z Zawiercia ze swymi najcenniejszymi rzeczami. Zarybie było przygotowywane na wojnę, chociaż nikt nie wiedział, jak to będzie. W przyległym do domu lasku wykopano rów, w którym mieliśmy się chować. Nikt nie wiedział kiedy ani przed czym, ale kazano kopać rowy. Uszczelniliśmy też jedną z piwnic dla ochrony przed gazami bojowymi. Uczyliśmy się wkładać maski przeciwgazowe, każdy miał swoją. Matka gromadziła zapasy jedzenia i w Zarybiu, i w Warszawie. Wszyscy byli bardzo pewni siebie i spokojni o przyszłość. Ale napięcie rosło z każdym dniem, a wraz z nim skrzętnie ukrywana niepewność. Mój stryj generał przyjeżdżał kilkakrotnie do Zarybia. Zamykali się z ojcem na długie rozmowy. Nie były one przyjemne. Ojciec nic o nich wtedy nie mówił. Było to zrozumiałe. Dotyczyły spraw państwowych, do których obaj mieli dostęp. Dopiero później powiedział, że Bronek miał bardzo pesymistyczne nastawienie i bardzo, jak się potem okazało, realnie oceniał możliwości naszej armii. Otóż możliwości naszego oporu na granicy oceniał jedynie na kilka dni. Uważał, że należy oddać Niemcom zachodnią Polskę i skoncentrować obronę na linii Wisły. Ale to przeczyłoby ówczesnej polityce mocarstwowej. Aż przyszedł 1 września.